Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze
Patryk Brzezowski. Cześć, dzień dobry moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy również w wersji wideo. Jeżeli nas nie oglądacie jeszcze, YouTube, motoryzacyjny skrót tygodnia, tam jest nasz kanał.
Ale jeżeli nas gdzieś słuchacie, niezależnie czy to jest Apple Podcast, Spotify, czy jakikolwiek inne
medium,
miejsce, w którym słuchacie swojego podcastu, to zachęcamy do tego, żebyście zasubskrybowali.
Tak, oczywiście. A to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, w którym co tydzień przedstawiamy wam dawkę motoryzacyjnych informacji, ciekawostek, no i testów.
I zawsze też pojawi się jakiś ciekawy gość związany z motoryzacją.
Tak, tak jak dzisiaj na przykład. Naszym gościem będzie Andrzej, którego niedługo poznacie. No i mam nadzieję, że ta rozmowa potoczy się jak najlepiej.
Pamiętajcie jeszcze o naszym Instagramie MS Tygodnia oraz Facebooku Motoryzacyjny Skrót Tygodnia.
Tak.
A my przechodzimy do wiadomości MST.
Tak.
Wyciekły pierwsze informacje na temat Mercedesa AMG C63.
O, i nawet niedawno o nim mówiłem, bo testowałem sobie E53. No i wszyscy oczywiście powiedzieli, że dźwięk leci z głośników, a ja powiedziałem nie, z tyłu są cztery końcówki wydechu, które są cztery końcówki wydechu, które są podłączone do prawdziwych rur, albo jakby to na Śląsku powiedzieli rur, i one naprawdę dźwięcznie działają.
Tam rzeczywiście było tak, że były duże rury pod koniec, czy to były takie małe rurki, które trafiały do wielkiego zakończenia ładnego wydechu? Wiesz, o co mi chodzi? Tak jest w każdym Audi.
Wiem. No i w Alfie Romeo też. I nawet miałem tak w Peugeotie RCZR, że jak się schyliłeś i na dół popatrzyłeś, to była tylko końcówka, a do niej dochodziła tylko taka rurka nieznaczna.
RCZR tak było?
Tak, trochę tak było, że była obudowa tego wydechu. Natomiast ten wydech był całkiem przyjemny. Oczywiście mógł strzelać, ale nie strzelał sztucznie. To było bardzo dobre sportowe auto i nie będę zaczynał tego tematu, bo wiem, że go nie lubisz.
Sportowego.
Nie miało, po prostu... bo było cały czas sportowe i to jest to. To jest najlepsze w tych samochodach. To był jedyny analogowy samochód tych czasów.
Mamy tych takich dwóch fanów, co to słuchają wszystkie odcinki i oni, wiesz, połowę odcinków słuchają o twoim Peugeocie, którego zresztą już nie masz. Także...
No nie mam. No. Pewien profesor z Łodzi go kupił. To jest niesamowite.
Profesor
wiesz?
Z Łodzi.
Profesor.
Dobrze, ale przejdźmy do tej klasy C, bo są dwie kontrowersyjne rzeczy na temat tego auta.
Wiem.
Po pierwsze, silnik, cztery cylindry w AMG. Niby się tego spodziewaliśmy, ale wciąż cztery cylindry produkujące 500 koni.
Z obecnej generacji.
To nie jest Koenigsegg, żeby, czy tam Koenigsegg, czy jak
Koenigsegg.
Żeby wiesz, trzy cylindry produkowały dużą moc, czy tam cztery. A
cztery
po drugie, no ja wiem, że cztery cylindry w AMG
tak,
nowym,
tak,
żeby
ale,
tutaj...
Ale w Koenigseggu trzy, tak, masz rację.
Dobrze,
tak.
Tutaj, żeby nie było wątpliwości. Nowa AMG, nie trzy, cztery cylindry.
Tak.
A po drugie, ten taki nowy tablet z Mercedesa klasy S trafi do nowej C-klasy.
Tak, widziałem. I kierownica bardzo podobna do tej, wręcz łudząco podobna do tej z klasy E, z nowej klasy E. Więc moim zdaniem wyglądać to będzie bardzo dobrze wewnątrz i domyślam się, że z zewnątrz również pod maską mniej, tym bardziej dla entuzjastów AMG, którzy kojarzą jeszcze te samochody sprzed tymi modelami, jeszcze w sumie sprzed 5 lat, które były naprawdę donośne, naprawdę głośne, naprawdę agresywne i wtedy sobie myśleliśmy, ach, kiedyś nas będzie stać i będzie takie piękne AMG 63, które wyjdzie i będzie takie głośne, że będzie nas ogłuszało, kiedy tylko staniemy za nim. No a niestety teraz te czasy bardzo szybko minęły i okazało się, że nawet jak będzie nas stać na te samochody, to nie będziemy mogli sobie na nie pozwolić ze względu na to, że ich po prostu już nie będzie.
Do nowej generacji C63S, nie w ogóle, do nowej generacji C63E, będzie, tak to będzie wyglądać, trafi hybrydowa AMG.
Nie.
Trafi
to się nie
jednostka
wydarzy.
M139, czyli ta sama, którą możesz znaleźć w A45,
tak.
Która tam produkuje 421 koni.
Tak, a ja dzisiaj przyjechałem Mercedesem CLA 250e.
A w przypadku klasy C będzie przekraczała mocy 500 koni dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego. Czym przyjechałeś?
Czyli tak jak dodatko dotychczasowo. Przyjechałem a propos E. A propos hybrydy,
no.
Jest to hybryda typu plug-in, Mercedes CLA 250e i powiem ci, że po pierwszych kilometrach tym samochodem mam nowego kandydata, chciałem powiedzieć, na jedną z najlepszych hybryd, jakimi jeździłem, naprawdę.
Aż tak?
No, bardzo Mercedes poprawił się pod tym względem, bo wiem, że ty jeździłeś kiedyś klasą S
hybrydową. To już dawno było.
Ale to nie był plug-in, to po pierwsze...
tylko E, no ale nie ważne.
Tak, to była klasa E, to nie był plug-in, no i może tam to najfortunniejsze rozwiązanie nie było, a dzisiaj... Powiem ci, że naprawdę jestem zaskoczony.
A ja zamieniłem Suzuki Ignis na Suzuki Ignis.
A, fajnie. I co?
Wiesz co, no i zamieniłem samochód, o którym dzisiaj będę zresztą mówił w testach, bo nie powiedzieliśmy o tym we wstępie.
Tak.
Czyli jeździłem Suzuki Ignis z napędem na 4 koła, manualną skrzynią biegów i jak w poniedziałek je odebrałem, to był ten taki moment, w którym Warszawa przez chwilę zamieniła się w Alpy i żadne drogi nie były odśnieżone.
To był Armagedon, tak.
I miałem najlepszy samochód możliwy na to i tak bardzo się cieszyłem, że wtedy to ty przejąłeś Cayenne GTS, bo tak bardzo bym się bał, że ktoś we mnie wjedzie w tym, że...
Tym Porsche też było fajnie, ale ten dzień rzeczywiście przejdzie w historii jako dzień Armagedonu, jako dzień zagłady.
No i ja w tym całym Armagedonie miałem samochód, który najbardziej przypomina z takich znanych aut wszystkim Pandę z napędem 4 koła.
Tak.
Z napędem na 4 koła.
Uh-huh.
I tam jest niby dołączany napęd na tył, ale ten samochód jak już zaczyna wpadać poślizg, a przez cały poniedziałek wszyscy non-stop wpadali w poślizg, czyli był właściwie cały czas z napędem na 4 koła, zachowywał się jak taki mała rajdówka po Warszawie. Czułem się nawet, wiesz, mając Pałac Kultury za szybą, jakbym właśnie robił jakiś mały rajd.
Jakbyś na OS-ach był.
Jakbym był na OS-ach, tak. Było to super.
Przeniosło cię to po prostu gdzieś indziej. Jakieś odległe krainy.
To jest ten moment, który zresztą poruszymy w wywiadzie, no, w którym zamieniasz się w małego chłopca. Tylko ja do tego nie potrzebowałem jakiegoś niesamowitego samochodu. Czasami wystarczy Suzuki Ignis, 80 parę koni z napędem na 4 koła i jesteś tak szczęśliwy, że nic innego nie jest ci potrzebne.
I widzisz, to jest to, czego wielu komentujących na przykład na YouTubie nie rozumie. I pozdrawiamy serdecznie, bo to jest właśnie ta, po pierwsze, pasja, ale po drugie to, że wcale nie trzeba mieć drugiego samochodu i wcale on na papierze nie musi być najlepszy, żeby sprawiał więcej przyjemności niż potencjalnie te dużo lepsze samochody.
Nie, w droższym aucie bardziej i większym bym się po prostu bał, ale że tak, coś się stanie. A tutaj byłem malutki, na swoim pasie mogłem prawie, że driftować,
tak.
Także nawet jak wpadłem w poślizg, to się nie bałem, że coś się stanie.
Ale używając takiej młodzieżowej nowomowy, to można powiedzieć, że rzeczywiście Suzuki ma ten taki oldschoolowy vibe, nie?
Taki vibe starego JDM-a troszeczkę.
Tak, to jest niesamowite
w nowoczesnym wydaniu, bo
w nowoczesnym
ma wszystkie
wydaniu.
Ale to przejdźmy to w testach będzie. Zachowajmy
dobrze,
jakieś
dobrze.
Struktury.
Jasne.
Istnieje też plotka, wracając do C63E.
A propos Mercedesa, istnieje bardzo dużo plotek.
Ale to
wszystkim.
Ja mówię, już chciałem przejść do plotki na temat BMW, że następna generacja już przy liftingu M3 i M4
no.
też przejdzie na 4 cylindry.
Nie! Jezus, no. To wychodzę. W sensie ja wtedy wyjdę, bo dzisiaj to nie, ale wtedy to wyjdę. To będzie ostatni odcinek MST.
Mam nadzieję,
to będzie, uważajcie, bo to będzie ostatni odcinek MST. Już dzisiaj mogę to obiecać, jeżeli powiemy o hybrydowym BMW z serii M.
Nie, wydaje mi się, że możemy się zgodzić, że prawdziwy ostatni odcinek MST będzie wtedy, jeśli Volkswagen przestanie produkować najlepszy samochód na świecie, czyli Golf R.
Jeżeli on będzie hybrydowy, to też możemy uznać, że przestali.
On chyba już jest hybrydowy, już jest chyba mild hybrid.
Nie wiem, nie.
Nie?
Co ty? Naprawdę?
Nie jest?
Może.
Wydawało mi się, że wszystko jest. Andrzej tam z tyłu kiwa głową, że nie.
Że nie, no to nie. Nie, on nie może być, co ty, Boże, nie bluźnij nawet. To nie wchodzi w ogóle w grę.
Ale a propos aut elektrycznych, Jaguar i Land Rover zapowiedzieli, że przejdą całkowicie na prąd do 2025.
Widziałem.
Żadnego spalinowego samochodu nie będą produkować od roku 2025.
No cóż, tak, słyszałem, a raczej czytałem chyba te informacje dzisiaj, jak to nagrywamy. Nie wiem, który jest dzień, bo straciłem rachubę. Tak się żyje na YouTubie. Tak jest życie influencera, że nie wiem, jaki jest dzień i nie obchodzi mnie
poniedziałek
to.
Poniedziałek jest.
No to widzisz.
Jest poniedziałek, 15
lutego. Ja nie czuję, że to jest najgorszy
godzina
dzień.
Godzina 18:45.
Dziękuję.
Dzień dobry.
Dziękuję. Leży przede mną telefon. Faktycznie mogę sobie to uświadomić, ale widziałem te informacje. Po pierwsze jestem... Czy przerażony? Nie, ale to bardzo nieodległa perspektywa jest, powiem ci szczerze, że chyba tak
do
ambitnych
2025,
planów,
prawda?
Tak ambitnych planów nie pamiętam, które byłyby ogłoszone już po 2020 roku, bo 5 lat to zwykle dawali sobie wszyscy, ale 4.
Wiesz co, w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że zarówno Bentley, jak i Rolls-Royce zapowiedzieli, że
tak.
Wypuszczą jeden model elektryczny.
Do końca tej dekady.
Do końca tej dekady, tak.
Tak.
A tymczasem Jaguar i Land Rover następnego dnia, proszę bardzo. Nie, do 2025
to więcej.
To mamy w sumie jeden samochód elektryczny teraz, ale ta cała nasza nowa gama modelowa i Volków, Sportów i Defenderów, to ona będzie elektryczna.
Ale poczekaj, oni mówią, że cała gama będzie tylko elektryczna, czy pojawi się tam 9-10 modeli, które będą zelektryfikowane już, albo w wersji elektrycznej dostępne?
No z tego, co ja zrozumiałem, to od 2025 Jaguar i Land Rover nie będą sprzedawali aut spalinowych.
Okej.
Okay. Co jest zaskakujące, no bo Land Rover jest po prostu autem dla... No wiesz, ma swoją historię związaną z autem dla ludu brytyjskiego.
Tak.
A później przekształcił się w luksusowe auto SUV, tak naprawdę. To jest marka, z którą dzisiaj, bardzo długi tak. czas kojarzyło się w ogóle z SUV-em. A Jaguara, no, to z braćmi tymi, jak oni się nazywali, co to Londynem rządzili. A wiesz, chodzi o tą mafię.
Nie pamiętam, ale jakaś era na pewno się kończy. A raczej skończy się i to już niedługo. I właśnie przeszedłem od tego, zacząłem od tego,
no i
że ta perspektywa jest...
No i Jaguara.
Bliska, strasznie bliska, bo to a propos też AMG. Przecież kilka lat temu, jak ja nagrywałem pierwsze modele AMG w swojej YouTube'owej karierze, to ja nie myślałem, że za 4 lata będę mówił o tym, że pod maską C63, które jest ikoną, będzie czterocylindrowy silnik. To nikt by nie pomyślał. Na pewno nie, że będzie to tak szybko. Wiesz, ja pamiętam czasy, jak CLA po prostu, jak się stało za nim, to można było ogłuchnąć. A dzisiaj, no dobrze jak furczy troszkę. To wszyscy się cieszą. Wow, to niesamowite. To już dzisiaj niespotykane.
Mam jeszcze jednego newsa.
Jakiego?
I wykorzystamy do tego nową konsoletę, proszę ciebie.
Nie.
Bo dostaliśmy informację...
Informacja z ostatniej chwili, uwaga.
Breaking news.
Breaking news. Przerywamy audycję, żeby powiedzieć wam, że...
Wiemy, jak będzie brzmiał McLaren Artura.
Czekaj, ale w sensie puścisz to, a tam nic, tak?
Nie.
Uprzedź mnie. Okay.
Nie, McLaren Artura będzie miał V6, pamiętasz?
Tak.
To jest ten samochód,
hybrydowy,
który ma zastąpić McLarena 570S.
Tak.
A oprócz tego będzie należał do każdego Artura.
Będzie wiadomo już, czyj
tak,
ten...
Będzie wiadomo, kogo jest ten McLaren. Tak.
No i co?
Także każdy Artur będzie musiał obowiązkowo sobie jednego kupić.
Okay.
I McLaren wypuścił taki malutki filmik,
teaser,
w którym zapowiedział trochę, jak ten samochód będzie wyglądał, jaki on będzie jeździł i że ogólnie, wiesz, wzbudza wiele emocji, że jest super i to, że ma V6 wcale nie powoduje, że będzie mniej fajne.
Nie. Takie no. Ferrari też szykują
i
przecież.
Chciałbym puścić takie 5-6 sekund dźwięku, które znalazłem w tym filmie, który chyba brzmi jak to V6, bo moim zdaniem to jest najbardziej interesująca dla nas rzecz.
Tak.
Jak ten samochód będzie się prowadził, to wiesz, to tak naprawdę on będzie się prowadził...
I tak się nie dowiemy.
Nie, no, może się dowiemy, ale to jak on się będzie prowadził na ulicy, to pewnie będzie się prowadził bardzo podobnie do 570S.
No oczywiście.
Na torze pewnie zobaczyłbyś te różnice.
A poza tym nie ukrywajmy, że 50% wrażeń z jazdy sportowym, mocnym samochodem to dźwięk.
Tak. No i właśnie...
I od tego nie uciekniemy, moi drodzy, i chociażby się spierać, to... To nie jest chyba inaczej.
Wykorzystamy nową konsoletę i teraz puszczamy
dobrze,
ten
to
dźwięk.
Teraz przystępujemy do dźwięku. Zapraszamy na 6 sekund. Czego? Nie wiem.
McLarenem Arturem. No i głównie usłyszeliśmy muzykę. Tak, to właśnie
to
wyszło.
Było to?
Tak, to było to. To był ten fragment.
Znaczy ja słyszałem coś jakby odpalanie.
Poczekaj jeszcze.
O, przejechał.
Dobra, to był ten fragment.
Dobra,
usłyszałeś
okay.
trochę?
Trochę. Przejeżdżał obok
jakby,
mnie.
Jakby, tak.
Fajny
obok
efekt.
Ciebie.
Fajny efekt. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko w wirtualu.
No i zobaczymy, jak to będzie brzmieć.
No na razie nie wiemy nic, no.
Są bardzo dobrze brzmiące V6 i koncern Stellantis, kiedyś FCA, potrafi zrobić dobrze brzmiące V6.
Of course. Do dzisiaj pamiętam moje spotkanie.
I nie wiem, dlaczego nawiązałem do McLarena w tym wypadku. Zupełnie nie mam pojęcia, bo chciałem powiedzieć, bo mi się pomyliło, bo chciałem porównać ten samochód McLarena Artura do nowego Maserati, bo które też ma V6.
Tak.
I w ten sposób nawiązałem, a McLaren nie ma nic wspólnego z nowym koncernem Stellantis.
Nie, ale także... chodziło, zgrabnie to w sumie wyszło, bo chciałem powiedzieć o Maserati Ghibli.
No.
Moim spotkaniu z Ghibli jakieś 2 lata temu. Jedno z najlepiej brzmiących samochodów z silnikiem V6, takich dosyć zwyczajnych nadal samochodów, takich limuzynowatych. No bo przecież to nie jest takie typowo autosportowe.
Nie, no wiesz, jest, jak już nawiązaliśmy do japońskich aut trochę... jakichś Mitsubishi starych, Eclipse V6, które też brzmią rewelacyjnie.
No właśnie, nigdy nie miałem okazji jeździć takim starym Eclipse'em, czy 3000 GT. Strasznie mnie to boli, wiesz? Ale jeszcze pewnie będę miał kiedyś okazję.
Wiesz, co mnie boli?
Tak, właśnie to mnie boli, no. Czekam, ale wiem, że są nadal takie firmy, które te auta sprowadzają, wiesz, trochę się tym bawią. Na Instagramie tego narosło bardzo dużo.
Nie, taki samochód, który ja usłyszałem, że fajnie rzeczywiście brzmi z ostatnich lat, to jest no Alfa Romeo Giulia Q.
Q.
Q. Okay. Quadrifoglio.
I tak.
Także...
Ale też nie jeździłem, także wiesz.
A ja jeździłem.
Jeszcze wszystko przede mną. Na prawym czy na lewym?
Nie no, za kierownicą się.
Za kierownicą. Wow.
Proszę bardzo.
O człowieku. No i jak?
Nie no, fajnie było. Usiadłem tacie na kolanach i...
A no. No dobrze. To już rozumiem, o co chodzi.
Więc tak. To możemy teraz spokojnie przejść do wywiadu.
Tak, zapraszamy.
I wrócimy z testem właśnie wspomnianego Suzuki Ignisa.
Tak, tak.
Czym jeździłeś w tym tygodniu?
No, nie, o Cayenne GTS już mówiliśmy.
Tak.
To ja...
teraz Mercedesa odebrałeś.
Tak.
I Fordem jeździłeś.
Jeździłem Kugą w wersji diesel.
Kugą jeździłeś, no właśnie.
Tak, a teraz odebrałem Mercedesa CLA 250e, więc jakieś pierwsze wrażenia też mogę zawrzeć. A obecnie zapraszamy na wywiad ze słynnym Andresito
6000. A dzisiejszym gościem MST jest Andrzej Cieplik, fotograf, filmowiec. Co jeszcze, Andrzeju?
Filmowiec to może za duże słowa, absolutnie wręcz za duże. Bardziej zajmuję się produkcją takich mniejszych filmów. No, może to jest wątek, który później gdzieś tam do którego wrócimy, natomiast fotograf tak, pasjonat motoryzacji, to myślę, że przede wszystkim chyba dlatego tutaj dzisiaj jestem i bardzo dziękuję za zaproszenie.
Nie no wiesz, to przyjemność ciebie tutaj gościć. Wiesz, ja ciebie kojarzę głównie ze zdjęć na Instagramie i tym, że występujesz na, wiesz, profilu, na którym każdy z nas tutaj zajmujący się samochodami chciałby się pojawić, to znaczy na Ferrari Polska, prawda? Także bardzo mi miło w ogóle, że znalazłeś dla nas czas.
O samochodach zawsze mam czas rozmawiać, także po prostu w takich okolicznościach tym bardziej. Byli u was różni znamienici goście, których serdecznie pozdrawiam, więc bardzo było dla mnie miło, że również będę mógł się w tym gronie znaleźć. No.
To jak się zaczęła twoja pasja do motoryzacji? No bo wiesz, znamy niektóre projekty, teraz mam nadzieję, że Karol tutaj pokaże kilka twoich takich zdjęć, które na przykład ty wybierzesz, żebyś...
Bardzo chętnie.
Na pewno masz jakieś zdjęcia, z których jesteś bardziej dumny. A właśnie, no to no jak się zaczęła ta pasja? Jakby, bo każdy z nas ma jakąś swoją historię, ona często jest typowa, często taka jest niekoniecznie pomieszana.
Myślę, że moja jest dosyć typowa. Urodziłem się w latach 80., kiedy na półkach raczej nie było zbyt wielu magazynów, z których można byłoby czerpać. Nie były one zbyt atrakcyjne, więc jak pewnie wielu właśnie urodzonych w podobnych czasach, miałem tego wujka w Niemczech, który przywoził różne magazyny i gdzieś tam to kolekcjonowałem. Z czasem robiło się tego coraz więcej. Potem się pojawiły polskie już wydawnictwa, Samochody Świata, wydawnictwa Prego, które po prostu, no to było dla mnie, dostawałem to zwykle na urodziny, bo to się ukazywało zwykle jesienią. Ja mam właśnie też jesienią urodziny. I zawsze jak dostawałem ten katalog, to nie przepadałem na 2-3 dni, po prostu wszystko było przestudiowane od A do Z. I, no i tak, i były te katalogi, które tak sobie przeglądałem. A potem pamiętam, taki był moment rzeczywiście sierpień 94 roku, kiedy po prostu mama w sklepie osiedlowym na moją prośbę wyraźną kupiła mi magazyn Autosukces. I to był taki pierwszy magazyn, który rzeczywiście chciałem, żeby po prostu...
No, chciałeś mieć.
Chciałem mieć, chciałem czytać. Był plakat w środku, więc od razu ten plakat wylądował na ścianie.
No i co tak było na tym plakacie?
Nie chcę cię oszukać, ale chyba nic spektakularnego. Jeżeli się nie mylę, to był Citroen Xantia.
Okej.
Po prostu...
Nie myślałem, że wiesz, jakiś Countach albo coś takiego.
To takie plakaty się później pojawiły. Pojawiło się wielkie Ferrari 550 Maranello czerwone, przywiezione z Włoch. W antyramie szklanej, bo jeszcze innych wtedy nie było, więc rzeczywiście ciężkie to było. Trzeba było uważać po prostu, żeby tego nie zrzucić ze ściany. Natomiast był to plakat, który po prostu raz na kilka dni ścierałem ściereczką, żeby po prostu nie było na nim grama kurzu. No i słuchajcie, albo słuchaj, bo przepraszam, jesteśmy tutaj wszyscy i chciałem się do wszystkich zwrócić, bo tego wymaga grzeczność i kultura. Potem był taki czas, kiedy po prostu, no wszystkie magazyny właściwie, które były, Auto International, Protoplasta dzisiejszego, Automotor i Sport, Autoświat się pojawił, więc ja miałem tak z miesiąca na miesiąc ta kubka magazynów rosła rzeczywiście w postępie geometrycznym. Natomiast gdybym miał powiedzieć o jakimś konkretnym potem znowu momencie w czasie takim trochę przełomowym, to był moment chyba 2008 rok, jeśli się nie mylę, i pojawienie się Top Gear w Polsce.
Jasne.
No i oczywiście zdjęcia waszego ulubionego gościa, zresztą mojego również, bo bardzo lubię Błażeja posłuchać. Błażeja Żuławskiego. Zacząłem wtedy patrzeć na te zdjęcia. Pracowałem wtedy, byłem na etapie porzucania studiów prawniczych.
Okay.
Zajmowania się, prowadziłem bloga wtedy, w 2008 roku z dwoma kumplami.
O czym?
I to był taki blog właściwie, gdzie robiliśmy trochę zdjęć z Katowic, bo jestem z Katowic. Mhm. Zdjęć jakieś właśnie. Jeden kolega miał takie inklinacje w stronę mody. Dzisiaj jest jednym z topowych fotografów modowych w Polsce.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Drugi kolega robił zdjęcia podróżnicze, bo właśnie dużo podróżował, a ja gdzieś tam samochody, tu jakieś targi w Genewie wtedy, na których byłem. No, każdy gdzieś tam miał swoje, ale to się gdzieś, no fajna
była. Łączyło się w taki lifestyle
efekt synergii po prostu był i gdzieś tam nawet jakaś lokalna społeczność to czytała, można powiedzieć. No i właśnie te zdjęcia to Błażeja i ten Top Gear. Ja mówię, jak to się dzieje? Jak to? To są w Polsce? To jest niemożliwe. Takie zdjęcia Lambo, to nie był Aventador, czyli co to było? Murcielago w Krakowie.
To takie zielone, tak?
Chyba czarne było, ale już nie pamiętam. Mogę się mylić. Mniejsza o to. Murcielago. Do sprawdzenia, tak? Błażej by nam tutaj pewnie zaraz powiedział. To było dla mnie coś takiego właśnie, że mówię, kurde, kim jest ten gość? Ja go muszę poznać. I minęły mniej więcej chyba 2 lata. Może 2,5 i pojechałem na Kotlinę Mocy z Top Gearem, poznałem właśnie Błażeja. No byłem, tak jak powiedziałem, bardzo ciekaw, jak ten gość pracuje, jak ogarnia te wszystkie samochody. No więc to było rzeczywiście dla mnie nowe doświadczenie, bardzo ciekawe.
Na tej samej Kotlinie Mocy był też Filip Blank.
To jeszcze
wtedy.
Nie była ta Kotlina Mocy, to był 13 rok, kiedy poznaliśmy się z Filipem, do tego na pewno przejdę dalej. No i właśnie rzeczywiście, no Błażej super, od razu wypaliśmy, myślę, fajny kontakt, Błażej nie tworzył dystansu, trochę się tego bałem właśnie, no bo dla ludzi spoza Warszawy często słyszy się o tym, że po prostu ci ludzie stąd to od razu tak gdzieś tam traktują różnie. Może to jest niepotrzebny wątek, możemy to najwyżej potem wyciąć.
Nie, ma sprawy, wiesz.
Ale trochę byłem, taki byłem ciekawy właśnie, jak to będzie, ten wielki Błażej z Top Geara. Natomiast właśnie było fajnie do tego stopnia, że gdzieś tam potem nawet żeśmy zaczęli razem współpracować na niwie zawodowej i to niekoniecznie tylko związanej z motoryzacją. Ale to też powiedzmy taki poboczny wątek. Tak jak powiedziałeś, potem była Kotlina Mocy w 13 roku, do której również chciałem nawiązać. To było już za czasów Rampa, już nie było...
To już nie było Top Gear.
Tak, to już nie było Top Gear, tylko był Ramp. No i tam poznałem Filipa, poznałem Tomka Mąkolskiego, którego też pozdrawiam i mam nadzieję, że kiedyś do was też przyjdzie opowiadać, bo ma naprawdę ciekawe projekty, o których mógłby. I tak się zawiązała właśnie, myślę, taka znajomość kilku rzeczywiście osób z branży i myślę, że ta znajomość do dzisiaj bardzo fajnie gdzieś tam funkcjonuje. Byliśmy z Filipem w zeszłym tygodniu w Tatrach na sesji.
Z tego, co rozumiem, tutaj tworzycie taką grupę fotografów, entuzjastów motoryzacji. Ogólnie może fotografów to może tutaj jest w jakiś sposób krzywdzące słowo, prawda?
Myślę, czy że dla nikogo to nie jest krzywdzące, nie? Chyba. Nie, dlaczego ktoś by miał się poczuć skrzywdzony?
Wiesz, że to ogranicza tylko do bycia fotografem.
Ale może być fotografem,
kiedy
i
każdy
być
z was
jeszcze
robi coś jeszcze,
tak,
za każdym razem.
To jest gdzieś tam wątek, który poruszasz, to jest coś, co ja czasami muszę sobie sam w głowie układać, bo ja sam się czasami zastanawiam nad tym, jak ktoś mnie pyta, wiesz, ludzie rzeczywiście kojarzą mnie przez pryzmat zdjęć na Instagramie i myślą, że ja robię tylko te samochodziki. Ja kocham te samochodziki i bardzo się cieszę, że mam okazję je robić, tak? I zaraz do tego dojdziemy, mam nadzieję, że o tym też właśnie, o tych samochodzikach już stricte na Insta porozmawiamy. Natomiast no robię też właśnie różne inne rzeczy, ale w żaden sposób nie jest dla mnie na pewno ujmą, że ktoś mnie z tego powodu kojarzy, no bo bardzo to kocham, tak? To było zawsze moją pasją i cieszę się, że dzisiaj mam po prostu 20-30 lat później. Mam okazję tak naprawdę robić coś, o czym nawet nie wiedziałem, czym tak naprawdę to wszystko jest, tak? Chciałem robić coś związanego z motoryzacją. Jak mnie ktoś pytał, jak miałem lat 10, 12, co byś chciał w życiu robić, to było to właśnie zawsze związane z samochodami. No i
się udało.
W jakiś sposób udało.
No i to na światowym, rewelacyjnym poziomie, także gratuluję.
To już bardzo dziękuję. Wiesz, zawsze bardzo trudno jest samemu to oceniać, chociaż raz na czas, jak gdzieś tam po prostu coś skądś przypłynie, jakaś po prostu pozytywna recenzja, to jest bardzo budujące, ale jest w tworzeniu kontentu coś takiego, właśnie myślę, że to chyba każdego fotografa dotyczy, że jesteś trochę tak dobry, jak twoja ostatnia sesja. Jeżeli przez jakiś czas czegoś nie wypuściłeś, zaczynasz się zastanawiać, a ten teraz zrobił to, tamten tamto i jest dzisiaj ten Instagram, wszyscy się gdzieś tam porównujemy i to jest czasami bardzo frustrujące, dlatego raz na czas, jak przychodzi taki projekt, który rzeczywiście powoduje, że dostajesz więcej niż ten jeden przysłowiowy komentarz od mamy czy od babci, to wtedy czujesz, że jeszcze to robię i ma to sens, nie?
No tak, ale to jest chyba w ogóle problem każdego, ja bym tutaj zaryzykował, twórcy.
Artystą się nie nazywam, ale twórcą na pewno.
Że jesteś bardzo krytyczny wobec, najbardziej krytyczny wobec tego, co sam tworzysz, prawda?
Myślę, że tak jest.
I trudno jest być zachwyconym tym,
myślę, że moment, kiedy
robisz.
Zachwycasz się sam sobą, to jest moment, kiedy zaczynasz się stać w miejscu, czyli się siłą rzeczy cofać, tak? Po prostu.
Wiesz co, no nie wiem, mi się wydaje, że w każdej sesji jest zawsze jedno takie zdjęcie, które myślisz sobie, o Boże, to jest dobre, to jest cudowne.
To na pewno, zawsze tak jest i mam to, że po prostu, wiesz, jak czuję, że mam w trakcie realizacji danego materiału coś dobrego, to po prostu nawet jak skończę go robić o 2 w nocy, to po prostu i tak wiem, że wrócę do domu i pierwsze co to zgram te zdjęcia, wrzucę tam na duży monitor do Lightrooma i tymi paroma suwakami sprawdzę, czy to rzeczywiście jest, albo jakieś rolki, tak? No to czy ta rolka siadła? Pamiętam, jak robiłem sesję z Ferrari 330, czyli właśnie materiał do magazynu La Squadra, no to była droga bardzo wyboista. Ja sobie zarzuciłem dosyć ambitny czas, tam chyba 1.15 czy 1.20, tak? No więc to rzeczywiście przy nieposiadaniu przeze mnie bez lusterkowca, tylko klasycznej lustrzanki, która nie ma stabilizacji matrycy,
to już wymaga,
to przede wszystkim dużo szczęścia, tak? No bo ręce mi się raczej nie trzęsą.
Ale wyboje, samochód,
bagażnik,
no,
coś tam.
Wiele
tak.
czynników wpływa
Więc
na to,
momencie,
czy to zdjęcie
kiedy
się uda.
Widzę, że jest ostre i to jest materiał, który być może idzie na okładkę i ja widzę, że ono jest tutaj potencjał, no to jest takie, mam to.
Udało się.
Tak.
Przy rolkach to chyba najważniejsze, bo ono było ostre, prawda? Po prostu.
Tutaj bym powiedział znowu tak. Jest oczywiście...
Wiele czynników,
ale tak trochę być może bym zboczył celowo z odpowiadania prosto na twoje pytanie trochę na grunt filozofii też
tak,
związanej
z fotografią.
Tak, bo to
było takie pytanie, co się składa na dobre zdjęcie auta, prawda? To jest bardzo filozoficzne
to jest
pytanie.
Po prostu, tutaj bym chciał wrócić na chwilę do wątku magazynu Ramp, którym miałem okazję, może mniej niż Filip, ale też miałem okazję współpracować. Więc też była taka sytuacja, że Błażej raz był chory i miałem okazję pojechać z Piotrem, czy może nie chory, tylko miał jakąś inną okoliczność. Śmieję się, bo nawiązuję do tego, co tam Filip mówił, prawda? No. I pojechałem z Piotrem Frankowskim robić materiał we wschodnich Niemczech w garbarni skór, która szyła skóry dla Rolls-Royce'a. I właśnie Piotr był osobą, która... I w ogóle Ram był takim środowiskiem, który po prostu pozwalał na to, żeby wyjść trochę poza, czy wręcz bardzo mocno poza coś, że... Poza myślenie, że zdjęcie musi być przede wszystkim dobre technicznie. Bo jakby wielu fotografów ma takie podejście i jakby ja to szanuję i oczywiście zasadniczo tak jest, tak? To zdjęcie musi być dobre technicznie. Nie wypada robić zdjęć na jakiejś, nie wiem, 16-minutowej ogniskowej i auto wtedy jest zupełnie, nie wiem, traci swoje proporcje, czy zdjęcie nie może być bez powodu zupełnie nieostre. Natomiast jeżeli, że tak powiem, konwencja w jakiś sposób to dopuszcza, tak? Czy po prostu wręcz można sobie założyć pewną konwencję, tak? Że te zdjęcia... No, weźmy za przykład magazyny modowe. Tam się dzieją bardzo różne rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie okładkę pierwszego polskiego Vogue'a, tak? Która była bardzo mocno komentowana. To było zdjęcie Jurgena Tellera z tym takim krzywym pałacem kultury.
Tak.
No i wywołało to sporą kontrowersję, jak można wielki fotograf, a po prostu co, nie umie prostego zdjęcia zrobić? Jasne, że on potrafi zrobić zdjęcie proste, ale on po prostu nie chciał takiego zdjęcia zrobić i jakby pełne ma do tego prawo, tak?
No jasne. Okay.
I te same zasady, ja być może to też ma związek z tym, że ja przez 5 lat działałem właśnie no w świecie, nie wiem, showbizu, mody i tak dalej, tak? Zajmowałem się produkcją sesji do magazynów właśnie modowych dla producentów odzieży i tak dalej, tak? No siedziałem, przesiąknąłem tym w jakiś sposób. Nie robiłem zdjęć, zajmowałem się produkcją, ale widziałem, jak to działa. A w modzie generalnie nie ma zasady, zupełnie nie ma takich zasad, tak?
Dobrego zdjęcia, tak?
Nie ma. Dobre zdjęcie jest tym zdjęciem, które wszyscy uznają, że ono jest dobre, albo ten wykonujący artysta stwierdzi, że ono jest dobre i to wystarcza, tak? Nikt na pewnym poziomie nie pyta o to, dlaczego on tak zrobił, po prostu tak jest i koniec.
A w motoryzacji tak było?
Właśnie do tego zmierzam, że oczywiście, jeżeli robisz zdjęcie produktowe, to ono musi być po prostu dobre, ostre i tak dalej, kolorowe, lakier musi mieć ten odcień, jaki ma rzeczywiście w salonie, tak? Natomiast jeżeli robisz, tutaj właśnie wracam do tego Rampa. jeżeli robisz zdjęcie do magazynu, nie wiem, lifestyle'owego, edytorialowe takie zdjęcie, tak, to ono może być nieostre. Ono, ta rolka nie musi być wtedy idealnie ostra. Jeżeli ten klimat tego zdjęcia w jakiś sposób broni to wszystko, tak, to, to wcale te zasady takie stricte techniczne nie obowiązują. One mogą po prostu troszeczkę iść na bok w tym momencie.
Czyli zależy po prostu od jego użycia. To do tego dążysz mniej więcej?
Dążę do tego, że można po prostu spojrzeć na zdjęcia motoryzacyjne bez takiego imperatywu, że ta techniczna strona tego zdjęcia musi być idealna. Jeżeli robisz zdjęcie, no nie wiem, bo teraz być może się zakałapućkałem. Nie wiem, czy będę w stanie ci to teraz tak dobrze wyjaśnić, o czym mówię. Ale miałeś kiedyś pewnie w rękach rampa.
Miałem.
I było tam wiele zdjęć takich i tego właśnie nas Piotr uczył, zwracał na to uwagę, pokazywał zagraniczne edycje tego magazynu. Panowie, na przykład starajcie się zawsze fotografować przez coś. Nie róbcie prostych zdjęć, że auto stoi i jakby jest, nie wiem, kadr skupiający czy zamykający się. Tutaj jest samochód, albo źle to pokazuję, bo nie będzie tego widać, co ja pokazuję. Ale ty widzisz, więc chcę, żebyś mnie zrozumiał. Po prostu kadr zamykający się tylko na samochodzie. Pokażcie coś więcej, tak? Na przykład zróbcie zdjęcie, jak jesteście w knajpie, to zróbcie zdjęcie przez okno jakiejś starej kawiarenki i ten samochód nie stoi za tym oknem. I on nie musi być tam cały widoczny, tak? On może być ucięty, to może być fragment tego samochodu.
Czyli bardziej chodzi o przekazanie klimatu związanego z daną sesją.
Tak. Właśnie do tego zmierzam. I nawet ostatnio sobie pomyślałem, już wracając znowu na kanwę, powiedzmy, bardziej bieżących projektów. Miałem okazję ostatnio... Albo inaczej, powiem może w ten sposób. Zadałeś Filipowi pytanie o te zdjęcia, a ja się trochę przygotowałem też na to, więc
to
możesz mi to pytanie zadać.
Jakie jest twoje zdjęcie? Chociażbym, jeśli mogę,
jasne.
Bym ci delikatnie przerwał.
Oczywiście.
Chciałem się bardziej zapytać, Andrzeju, taki o twój background. Jakby, jak się stało, że... Bo mówiłeś, że studiowałeś prawo i to mnie trochę zaintrygowało w tym wszystkim, bo to tak średnio pasuje do tego fotografowania,
to motoryzacji. To doskonale pasuje, naprawdę.
Tak? No tak. Widzisz, to może...
Dlatego musisz mi przerywać teraz.
Może zacznij teraz, proszę, od tego. To znaczy, co studiowałeś, jak to się w ogóle stało, że wszedłeś najpierw w świat show biznesu, później w motoryzację. Ja rozumiem, że pomiędzy tym był ten blok, tak? I to wszystko połączyło pewnie. Opowiedziałbyś tą drabinę połączeń i jak to się stało, że pod koniec jest to zdjęcie F40?
Bardzo chętnie. Była godzina 15:17, siedziałem z bratem i z mamą w kuchni, to byłem w czwartej klasie liceum, bo jestem jeszcze i szedłem tym starym trybem. 15:17 kojarzę, bo miałem wtedy taki okres, kiedy uczyłem się bardzo dużo historii. Zresztą zawsze mi te daty gdzieś tam zostawiały, a 1517 rok to jest rok, kiedy Luther przybija te swoje tezy na kościele w Wittenberdze, więc to takie 1517 i wtedy podjąłem decyzję o tym, że pójdę na studia prawnicze. Nie do końca wiedząc, czym to się je, nie mam w rodzinie prawnika, ale stwierdziłem, że spróbuję. Końcem mojej kariery prawniczej był wyjazd na Erasmusa do Hiszpanii. Tutaj dochodzimy do wątku, pytałeś mnie, dlaczego Andresito. Mówiono na mnie w ten sposób, bo Andrzej było ciężko. Andres to jest Andrzej, a w którymś momencie zaczęli mówić Andresito, czyli Andrzejek po prostu. No i tym, że Andrzejkiem jestem dzisiaj na Instagramie. Andresito 6000. Dlaczego? Nie wiem. Tak już po prostu dołożyłem jakąś cyfrę, żeby od tych Andresito było mnóstwo, więc po prostu wyszło 6000. Dlaczego skończyła się wtedy, kiedy pojechałem na Erasmusa? Zobaczyłem, że studiowanie prawa może wyglądać zupełnie inaczej. Nie sprowadza się do studiowania tysięcy stron podręcznika i egzaminowania polegającego na tym, żeby sprawdzić, co delikwent zapamiętał z tych tysięcy stron, tak? Tylko po prostu kazusy, nie wiem, kodeks na stole w trakcie egzaminu. Przygotowywałeś się, umiesz myśleć logicznie, zdasz egzamin, tak?
Jasne.
U nas to wygląda zupełnie inaczej. I wróciłem, poczułem się po prostu, że odbijam się od ściany do ściany, że to nie jest dla mnie miejsce dla mnie. Pojawiła się opcja pracy w Katowicach w takiej małej redakcji, która zajmowała się custom publishingiem. Custom publishing to są, wiecie, to takie gazetki na zamówienie klienta, tak? Czyli po prostu, No i tam... To też jest bardzo istotny wątek.
Takie całe wydania sponsorowane, tak?
Dokładnie tak. I słuchajcie, była śmieszna sytuacja związana z motoryzacją, a jakże poznałem tam człowieka bardzo dla mnie ważnego w życiu, jakby moim zawodowym. Oczywiście się gdzieś już teraz przyjaźnimy. Pozdrawiam Leszek. Leszek był moim pierwszym i właściwie chyba jedynym szefem w życiu, bo przez rok terminowałem właśnie w tejże agencji. Pierwszym zadaniem, jakie dostałem, to było napisanie tekstu w Seacie Exeo, do magazynu dla Seata. Seat Exeo, nie wiem, czy pamiętacie ten model, to było Audi B7, jeżeli się nie mylę, przerobione na zmieniony znaczek, wnętrze z Audi jeszcze starszej generacji Cabrio włożone do tego Seata. Taki po prostu misz-masz starych rzeczy. I śmiałem się z tego samochodu przed... Jeden dzień przed tym, jak zaproponowano mi to napisanie, żeby sprawdzić się, czy ja tam się w ogóle nadaję do tego. I nagle się okazało, że ja muszę napisać tekst pochwalny o tym, że Seacie Exeo, bo to jest do magazynu Seata. No więc, słuchajcie, dowiedziałem się, że Exeo od czasownika Exir po łacinie, prawnicze wykształcenie łacina, te wszystkie rzeczy gdzieś tam się... Dlatego ci mówię, że to się przydawało, tak?
Dobra.
Od razu to wykorzystałem w pierwszym tekście. Napisałem coś, co się spodobało, przez rok tam popracowałem, a potem po prostu z dwiema osobami, z którymi tam pracowałem, wyszliśmy, założyliśmy firmę, przenieśliśmy się do Warszawy, był ten cały wątek po prostu modelek, gwiazd, robienia zdjęć do magazynów kolorowych, tak?
Jasne, rozumiem.
Natomiast zawsze gdzieś tam po prostu...
Do tego Seata, tak? Przez ten rok udało się zbudować.
Tak, tak. Poznałem parę... Wtedy gdzieś tam miałem jakiś... wtedy już byłem troszeczkę bliżej Błażeja, bo się okazało, że gdzieś tam ktoś kogoś zna i można było gdzieś tam już wirtualnie pomyśleć, że kiedyś tego gościa rzeczywiście poznam. Właśnie przez Leszka, bo Leszek znał Szymona Sołtysika, późniejszego naczelnego Top Geara i ten świat się stał nagle mniejszy. No. I tak, czekaj, o co ty mnie zapytałeś? O to, jak to potem dalej poszło, że to Ferrari F40. Widzisz, nie ma prostych odpowiedzi na żadne pytanie.
Wiesz, natomiast... bo to 15-17 i później to no Ferrari prawo, i świat show biznesu, to zabrzmiało dosyć.
Powiem ci tak, prawo pomaga nawet, znaczy ja studiowałem właściwie 5 lat, można powiedzieć, więc ja byłem prawie na końcu drogi, nawet nigdy nie stwierdziłem, że to rzucam, ale po prostu...
A ty nie skończyłeś prawa w końcu?
Nie, nie skończyłem. Okay. Założyłem firmę, założyliśmy spółkę i nagle się okazało, że to wykształcenie, mimo że nieskończone, teraz muszę zrobić takie smutne oczy, ale tak było. Znaczy, wiesz co, bardzo się przydawało w codziennym prowadzeniu firmy. Nagle się okazało, że po prostu, wiesz, mnóstwo, gro umów, które przychodziły do nas, ja byłem w stanie sobie sam gdzieś tam, wiesz, przeczytać. Wiadomo, że jak było coś bardziej skomplikowanego albo opiewającego na dużą sumę, no to miałem też znajomych, którzy byli wtedy, nie wiem, zaczynali aplikację. Mówię, słuchaj stary, przeczytasz, tak, rzucę okiem i tak dalej. Więc to też się do dzisiaj tak naprawdę przydaje, że te znajomości są. Natomiast ogólnie znajomość jakaś nawet bardzo podstawowa prawa po tych 5 latach studiów na pewno w życiu dużo rzeczy ułatwia.
Nie, to ja skończyłem tylko pierwszy rok, także jeżeli ktoś ci ukradnie kozę w starożytnym Rzymie, to ja jestem człowiekiem, widzisz, do którego można się odezwać.
Będę pamiętał, bo ja już nie pamiętam, jak to z tymi kozami tam. No i słuchaj... Powstało miejsce, bo tu muszę powiedzieć, w moim rodzinnym mieście, czyli w Katowicach, o nazwie La Squadra, które pewnie znacie.
To Patryk tam, który stoi tam teraz za kamerą, często bywa właśnie w tej restauracji.
Jeżeli nie byłeś, to koniecznie musisz wpaść. Natomiast restauracją jest świetna, naprawdę włoska. Natomiast po prostu uważam, że to, że powstał taki koncept w Polsce, tak, który po prostu... wiesz, skupia samochody różnych marek, bardzo dużo zahacza o klasyki, o klasyczne motoryzacje. Uważam, że to jest gdzieś tam po prostu, wiesz, no bardzo się cieszę, że takie miejsce powstało i mam okazję z nim współpracować, bo Ferrari F40, tak? Moment, kiedy dowiedziałem się, że mam fotografować ten samochód, jak się pojawił jeszcze, jak to było tajne, to było dla mnie spełnienie jakiegoś tam, znaczy bardzo poważnego motoryzacyjnego marzenia, tak? Bo zawsze się zastanawiałem, jak mnie ktoś pytał, jakie auto bym chciał sfotografować, to była F40, bo to było dla mnie oczywiste. Więc moment, kiedy się dowiedziałem, że mogę, że będzie taki projekt, to nawet dzisiaj mam jeszcze po prostu szybsze bicie serca. No,
no i wiesz, wyszło ci naprawdę fajne zdjęcie, nie?
Dziękuję serdecznie. No, była sesja najpierw w podziemiu, potem była sesja właśnie jechana. No i po
prostu, na torze, prawda? Było też.
To było trzecia randka z F40, kiedy miałem możliwość tego, żeby usiąść na prawym fotelu obok właściciela i przejechać kilka okrążeń. Więc to już rzeczywiście, słuchaj, wyszedłem i miałem mokre oczy.
Nie?
Niesamowite wrażenie. Byłem trochę, obawiałem się tego, że będzie...
Czy było szybko?
Było.
Było.
Było szybko. Wiadomo, że to nie jest szybkość na poziomie, wiesz, Turbo S-a dzisiejszego, tak? To jakby, to są różne światy, ale wrażenie z tego wszystkiego, wiesz, zmiana biegów, tak? Jak nagle cię kopie i odpadasz po prostu. I ta mechanika tego samochodu, ten dźwięk po prostu szalony, jak odpalasz, jak pierwszy pracownik salonu odpalił w podziemiu silnik, to ja się po prostu, wiesz, wystraszyłem. No to były ciarki. To jest coś, z czym już dzisiaj nie mamy do czynienia przez te wszystkie GPF-y i inne filtry, tak? No, druga sesja, właśnie tak samo, też miałem łzy w oczach, jak siedziałem w bagażniku, żeby robić rolkę i jechało za mną F40 po Katowicach. No, abstrakcyjny widok, tak? I to są takie momenty, kiedy czuję, że jest we mnie ten mały jędruś, bo tak na mnie w dzieciństwie mówiono. I cieszy mnie to tak samo jak wtedy, naprawdę. To jest niesamowite, że no jest coś w tych samochodach takiego, że po prostu budzi w nas i przenosi...
Emocje do, po prostu.
Tak, takie jakieś emocje, których wiele rzeczy już... mam 36 lat, więc jakby inna jest emocjonalność człowieka w tym momencie życia, a inna jak się ma lat 20, tak? A właśnie mówię, spotykam ten samochód i czuję się jak... No pewnie jak, nie wiem, spotter, który ma 16 lat i zobaczy coś ciekawego po prostu.
No i to jest super, prawda? Na tym polega ta pasja prawdziwa związana z motoryzacją. To nas wszystkich tutaj łączy. Jest rewelacyjne. Bo w ramach La Squadry są marki Ferrari, Maserati, Alpine.
Już ci mówię. W ramach grupy Pietrzak są różne marki, natomiast tak naprawdę La Squadra, i to jest jeszcze ciekawsze, jest otwarta na właściwie wszystkie na wszystkie samochody, tak? Więc możesz w La Squadrze, nie wiem, teraz stoi Porsche, GT3. Oni są otwarci generalnie na wszystko, tak? To ma być taki koncept, gdzie rzeczywiście każde auto, które jest ciekawe, stoi Renault 5 w wersji turbo, tak? Ten taki, wiesz, no...
Silnikiem centralnie?
Dokładnie tak? Tak. Absolutnie szalone auto, wiesz, 850 kilo, 160 koni, czy nawet około 200, już nie pamiętam, która to jest w wersji. Wstyd się przyznać, bo robiłem zdjęcie, ale nie pamiętam. Presja kamery.
Nie, spokojnie.
Śmieję się. Więc jakby otwartość na wszystkie samochody, ciekawe samochody, tak? To są też te samochody, które po prostu powodują, że u takich jak my, no to serce szybciej bije po prostu, prawda?
To jest trochę tak jak, nie wiem, z Lancią Delta Integrale, prawda? Absolutnie. Za każdym razem, tak. Jak się ją zobaczy, to jest coś niesamowitego. Mimo tego, że muszę ci powiedzieć, że jak wsiadłem do niej, to delikatnie byłem rozczarowany. Ta legenda, a rzeczywisty samochód, ona wciąż ma swój gigantyczny urok, aczkolwiek no inaczej sobie to jakoś wyobrażałem, nie wiem jak, ale
no to mam...
trochę tak jest z tymi starymi samochodami, prawda?
Że... Ja się z tym zgadzam. Być może to jest też kwestia zasobności portfela i tego, żeby mieć po prostu, wiesz, jeżeli jesteś na tyle ogarnięty, że możesz sobie pozwolić na to, żeby mieć mechanika, duży garaż, ale najlepiej kilku mechaników, którzy po prostu zawsze ci to ogarniają, to może...
Czyli jak jesteś Jayem Leno, tak?
Trochę tak, właśnie o tym mówię. Pamiętam, że Błażej mnie kiedyś zabrał na taki wyjazd, znowu wracamy do Błażeja. Jesienny wyjazd z Casual Car Clubem, gdzie Błażej się udziela. I ja miałem okazję jechania na prawym fotelu Jaguara i Type'a. I tak jak z zewnątrz, to auto jest po prostu absolutnie przepiękne. Widok na tą maskę jeszcze z fotela pasażera jest cudowny. Natomiast po prostu moment, kiedy się stresujesz tym, czy właśnie wrócisz, jest momentem, kiedy na przykład w mojej psychice to jest takie trochę, ja jestem absolutnie antytalentem, jeśli chodzi o jakiekolwiek majsterkowanie. Dla mnie wyzwaniem jest po prostu wszystko, co w domu się...
możemy się połączyć na tym poziomie. Tak, tutaj.
Wszystko, co trzeba w domu gdzieś tam ogarnąć, to ja się zawsze zastanawiam, co zrobić. Może tego nie będzie widać i niestety tak mam, przyznaję bez bicia, więc no, pewnie sam jestem gdzieś tam winny temu, że taką ofiarą losu się uczyniłem, być może w swojej głowie, ale tak trochę jest. Ale właśnie wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że dużo lepiej się czuję, jak jadę obok takiego samochodu i mogę robić uznięcia, niż gdybym miał taki samochód. Po prostu wcale bym niekoniecznie chciał taki samochód mieć. No, na ten moment przynajmniej tak mam. Może Porsche'awka stara, ale inaczej, wrócę na chwilę do tej F40 na torze, bo pytałeś, czy było szybko. Myślałem właśnie, że będzie trochę tak, że auto pojedzie niezbyt szybko, 4 okrążenia, a potem się zapalą jakieś kontrolki i będzie trochę nerwowo, bo miało jeździć szybko, a przejechało chyba 30-40 okrążeń, naprawdę na pełnym obciążeniu, tak, że po prostu na cały tor było słychać zmiany biegów. I jednak dobre przygotowanie, bo tutaj też być może warto to powiedzieć. Salon Ferrari w Katowicach ma jako 74 albo 5 miejsce na świecie licencję czy uprawnienia do tego, że może naprawiać w pełni...
Serwisować i naprawiać tak?
Ogólnie klasyczne modele Ferrari.
Okay. Jest taka specjalna licencja?
Tak, jest taka specjalna licencja. Byłem na wydarzeniu, które gdzieś tam właśnie rozpoczęło, czy było był to wieczór, kiedy nadano Ferrari Katowice...
Właśnie ten tytuł związany Ferrari z licencją.
Okay. Ferrari Classica, tak to się nazywa. Tak. Więc przyjechali Włosi z centrali i rzeczywiście przekazali taką specjalną pieczęć, która po prostu powoduje, że jeżeli teraz jest wykonana jakaś akcja serwisowa, czy czynność serwisowa na klasycznym samochodzie, to oni przybijają taką pieczęć, więc wiecie o co chodzi, wiesz o co chodzi. Chodzi o to, że po prostu każdy z takich samochód po prostu przez każdą czynność serwisową buduje swoją wartość.
To tak, oczywiście.
Długofalowo.
Swoją drogą tylko Włosi potrafią coś takiego wymyśleć, prawda? Tylko Ferrari potrafiło zbudować taką magię z przekazaniem pieczęci wielkim eventem z tym związanym.
Być może tak, ale chwała im za to, tak? Bo to też powoduje, że potem to wszystko gdzieś tam na koniec dnia, no masz taką, dostajesz księgę, jest tam pieczęć i kurde, czujesz się wyjątkowo, prawda?
No, oni właśnie to robią, oni to sprzedają przecież.
Sprzedają
samochody, które są sportowe, które są fajne, ale sprzedają przede wszystkim to, że czujesz się wyjątkowo, bo kupiłeś Ferrari. Coś. No właśnie to chyba buduje i budzi w nas to małe dziecko, o którym wspomniałeś, kiedy widzisz fajny samochód, a kiedy widzisz ten samochód, który sobie wymarzyłeś. Andrzeju, bardzo ci dziękuję za to, że byłeś u nas gościem. Masz jakieś swoje social media, stronę internetową, gdzie ludzie dalej mogą cię śledzić?
Strony się nie dorobiłem, może kiedyś to zmienię, natomiast na ten moment chyba tylko pozostaje mi zaprosić na Instagram i do zobaczenia.
Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się tutaj zobaczymy. A my teraz przechodzimy do testów MST. Zaczynamy testy MST, a w tym tygodniu jeździliśmy Fordem.
Kugą w wersji Titanium X, przepraszam.
Titanium X. Oraz Suzuki Ignis Hybrid, proszę ciebie. 1.2 Dual Jet, 4WD, All Grip Auto, 5MT.
Aha. O kurcze.
Wiesz, co się kryje za tą nazwą?
Domyślam się.
Samochód, o którym marzyłeś od dzieciństwa.
No, przedstawiłeś go jako właśnie taki. Jestem zatem ciekaw, o co dokładnie chodzi.
Więc tak, pierwsza setka w 12,8 sekund.
Robi się gorąco.
Prędkość maksymalna 165 km na godzinę.
Trochę wolniej niż wszystkie obecne Volvo.
Pełna masa 940 kg. Widzisz, już nabiera.
Z tym popularnym autorem książek.
Wszystko sensu.
Dobrze.
I moc.
Tak. No, teraz.
Excited.
Tak. Bardzo.
Teraz dawaj. Pójdzie jakaś wielka liczba.
Hit me.
83 konie mechaniczne.
Oh yes.
I pojemność 1.2.
Oh.
107 Nm, ale...
3 cylindry. Czy 4?
4 chyba. 4. 4.
Ćwieka mu zabiłem.
4. Liczba zaworów 16. Także prawie jak w Bugatti Veyron. Bo tam też jest 16, tylko cylindrów.
Tak. No.
Ale to jest fajna sprawa z tym momentem obrotowym, bo to jest niby 107.
Niby. A tak naprawdę 90.
Ale przez to, że masz ten hybrydowy dodatek, to dostajesz 50 tonometrów, kiedy tego potrzebujesz.
To jest mild hybrid. Yes. Okej. Okay. To już rozumiem. No i mówiłeś o tym, że ten samochód nie zachowuje się jak samochód z napędem
naprzód.
Tak, oryginalnie naprzód z dołączanym tyłem.
Bo są bardzo różne, my to doskonale wiemy, są bardzo różne napędy dołączane.
No, owszem.
Są takie napędy, które się sprzedaje jako dołączane i one właściwie rzeczywiście dołączają się w tym ostatnim momencie i wtedy czujesz, jak te 20% mocy gdzieś tam jakimś cudem znajduje się na tylnych kołach.
To jeszcze było głównie w tych poprzednich generacjach wszystkich tych samochodów. Tych to jest bardziej unowocześnione. No tak, to zależy.
W dziwny sposób.
Albo my po prostu nie jeździmy takimi samochodami. O.
Ale tutaj było tak, że to jest połączone czymś, co się nazywa sprzęgło wysoko...
Wiskotyczne.
Wiskotyczne właśnie.
Tak jest.
I ono, proszę ciebie, działa w ten sposób, że ten samochód...
Nie próbuj mi tego tłumaczyć. Dobrze wiemy, że nie wiesz, o co chodzi.
Nie mam pojęcia, o co chodzi, jeżeli chodzi o to, jak to działa. Wiem, jaki jest efekt, mój drogi.
No.
I efekt jest taki, że ten samochód zachowuje się prawie tak...
No.
Jakby miał stały napęd na 4 koła. W momencie, w którym jest rzeczywiście w poślizgu.
A wrażenie jest najważniejsze.
Wydaje mi się, że tak. I jest też tak, że on daje bardzo dużą pewność siebie, kiedy go prowadzisz. Uh-huh. Co jest najważniejsze. Jeżeli kupujesz małe, takie właściwie autko prawie że miejskie z napędem na 4 koła, to o to ci chodzi, prawda? Chodzi ci o to, żebyś mógł podjechać pod jakąś górę, śnieg. Ogólnie, jeżeli żyjesz w jakichś trudnych warunkach albo w warunkach, gdzie ktoś ci nie odśnieża drogi, to żebyś tam spokojnie dojechał sobie do domu. I ten samochód, moim zdaniem, spokojnie to zapewni. Bo był taki moment, akurat przejeżdżałem przez wieś i Był taki moment, w którym zatrzymał się pick-up i nie mógł dalej przejechać.
No.
A proszę bardzo, Suzuki Ignis przemknęło po tym, bo ono nawet się nie zakopało, tylko przez to, że tam jechałem już z 30 na godzinę, po prostu jakby przeleciało po tym śniegu.
Okej, okay. Czyli mógłbyś zrobić trochę tak jak ten pan w Audi, co wjechał na taflę jeziora zamarzniętą. Myślę, że miałbyś więcej szczęścia, bo Ignis jest po prostu lżejszy.
Tak, tak, być może.
Aczkolwiek nie róbcie tego, bo nie można, bo lód jest cienki, a jak jest pokrywa śniegu, to ona izoluje lód i on wtedy aż tak gruby
się nie staje. Jak chcecie sobie podriftować na lodzie, to pojedźcie, gdzie ty byłeś? Do Finlandii?
Do Finlandii, no.
Tak, nie próbujcie tego robić na śniartwach, to jest zły pomysł.
Czy gdziekolwiek indziej byście na to nie wpadli. Ale już byli tacy dwaj. Pan jeden wpadł, zapadł się jakimś terenowym samochodem, nie dostał mandatu, nie sprowadził żadnego niebezpieczeństwa, bo uznano, że niebezpieczne było to tylko dla niego, więc po prostu go wyciągnięto i uznano, że dobrze, że przeżył, bo hipotermia była blisko. Więc tak, nie róbcie tego, nie wjeżdżajcie. Ale może się tak zdarzyć, że się po prostu nie wie, że się wjeżdża na taflę lodu, gdzie pod spodem jest jezioro, no bo wiesz, wszystko jest pokryte śniegiem i nie masz świadomości może, że nagle kończy się grunt pod nogami.
Spróbuję jeszcze dokończyć ten test tego Ignisa.
Spróbuj. Nie wiem, czy tam
wyjdzie. Pełna nazwa tego samochodu to jest Suzuki Ignis Hybrid 2021, 1.2 Dual Jet, 4WD, 5MT, co oznacza, że ma tylko 5 biegów, co jest dosyć dziwne, bo dużo się w internecie mówi o tym, że jest bieg race i prawie go przez przypadek wrzuciłem, bo jestem tak bardzo przywiązany do tego, że jest szósty bieg.
Blokada
zacząłem,
jest.
Tak, wiem, ale wiesz, zacząłem się siłować z tą skrzynią biegów, no bo dlaczego ta szóstka nie chce wejść?
A w takim żarcie to jest też, że w takim rosyjskim chyba, albo rosyjsko brzmiącym żarcie to jest rakieta.
A, okej, okay, to też pasowałoby. No. Ale jak sobie pomyślałem, że wrzuciłbym ten wsteczny przy 120 na godzinę,
rozsypałaby się skrzynia.
Tak, ten samochód by tam wybuchł.
Już byś dalej nie pojechał, nie wiem jakbyś to wytłumaczył przez telefon. No ale tak.
Ten 1.2 Dual Jet on był w wersji Elegance, ten Ignis, i on się zaczyna od 77 500 zł, co jest dużą sumą, no.
75 zaczyna się?
77 500 zł.
A 77 500 to jest wersja podstawowa zupełnie.
Nie, to jest ta wersja Elegance, którą ja jeździłem z napędem na 4 koła.
Okej. Okay. Ale wiesz, trochę przechodzimy na wyższy pułap, no bo kiedyś mówiliśmy, że auta, które tam kosztują 50 000 to są tanie, a dzisiaj mówimy o takich, które kosztują 80. No bo rzeczywiście ciężko znaleźć obecnie auto poniżej 100 000 zł. Nie mówię o rocznych samochodach, czy podemonstracyjnych i tak dalej. Mówię o takich nowych samochodach, typowo.
Ale to strasznie smutne, że nie możesz kupić już żadnego takiego w miarę taniego autka z napędem na 4 koła małego.
No nie.
Bo to nie jest tanie auto. To jest 80 000 zł za małe Suzuki, tak naprawdę. Które się sprawdzi, jeżeli rzeczywiście mieszkasz w trudnych warunkach, ale tak 80% czasu to masz po prostu małe Suzuki i nie wykorzystasz tego, że masz strasznie fajny napęd.
A z drugiej strony wszyscy powiedzą, że wszystko jest ładniejsze niż to Suzuki Ignis, prawda? No są takie
opinie.
Aczkolwiek... Są takie opinie, że ten samochód jest po prostu brzydki. Aczkolwiek ma swój urok. Dla mnie nie jest brzydki.
Wiesz co, on w tym, szczególnie w tym jaskrawym, żółtym, neonowym kolorze
tak. Wzbudził
moją dużą, dużą sympatię, muszę przyznać.
To prawda. Wygląda to tak, że chciałbyś nim jeździć. To nie jest odrzucające.
Wygląda jak taki pluszek.
Tak, można tak powiedzieć.
Wygląda jak taki mało agresywny pluszek. Jakby ktoś go wziął z tego filmu Disneya Auta i zrobił małą terenówkę, która ma być wiecznie uśmiechnięta i radosna, to mniej więcej troszeczkę tak wygląda Suzuki Ignis, moim zdaniem.
Tak, okej. Okay. Możemy tak przyjąć. Także tak czy inaczej, podsumowując, rozumiem, że jest to auto godne polecenia.
Wiesz co, tak, to jest strasznie fajny samochód, jeżeli go potrzebujesz w odpowiednich warunkach. Jeżeli szukasz auta do miasta, wydaje mi się, że znajdziesz fajniejsze auta w tej cenie. Ale jeżeli potrzebujesz samochodu, który ma rzeczywiście ten napęd na 4 koła, jest lekki i...
Taki niezobowiązujący też trochę.
Tak, tak, ale jest też ładne, moim zdaniem. To
nie wiem, czy za daleko nie poleciałeś z tym.
W neonowym kolorze tak. Teraz odebrałem drugiego Suzuki Ignis, który jest takim brązowym. Już mi się mniej podoba, ale...
I trochę mniej imponujący pod względem napędu też chyba.
Tak, bo ma napęd na przód i skrzynię CVT.
Ojej. Pamiętam swoje doświadczenie z CVT. Pierwsze chyba w Skodzie. W Hondzie FRV? tak? Ona się nazywa FRV, tak.
Ale to wiesz, co to będzie za tydzień? Bo to jest zupełnie inny samochód, moim zdaniem.
Dobra.
Ten Ignis z napędem na przód versus ten Ignis z napędem na cztery, to ten Ignis z napędem na cztery koła to jest ten samochód, który chciałbyś kupić, a ten drugi to jest... wygląda jak ten, który chciałbyś kupić.
A, okej. Okay. To wymowne bardzo. W każdym razie, drugim samochodem, którym jeździliśmy, czy mogę do tego przejść,
tak,
czy nie?
Tak, przejść do Forda.
Ford Kuga, nowa Kuga w wersji Titanium X, bo tak to wyczytałem teraz w internecie, bo tylko ta wersja Titanium X w ramach wersji Titanium ogólnie występuje z tym silnikiem 2.0 EcoBlue 190-konnym, który ma akurat...
Czyli dwulitrowy diesel, 190 koni, to
tak,
powinno ci się spodobać.
Tak, połączony z 8-stopniowym automatem, z tym takim znanym już na środkowej konsoli pokrętłem do obsługi z selektorem jazdy. Więc wiesz co, tak, powinno mi się to podobać, szczerze mówiąc. I rzeczywiście w dużej mierze mam dobrą o nim opinię, ale pamiętam Kugę w tej najmocniejszej wersji hybrydowej typu plug-in, która jest zdecydowanie, o ile no jednym, o ile nie dla mnie ulubionym samochodem hybrydowym, na pewno hybrydowym typu plug-in, bo potrafiła oszczędzić niebywałą ilość paliwa przez ten czas, kiedy ja nią jeździłem i wcale nie potrzebowała do tego ładowania nieustannego z gniazdka, z zewnętrznego źródła zasilania. I to było w tym piękne. I tak samo powiedział Błażej, więc jak Błażej tak mówi, to jest prawda. Kierownica ma być okrągła, a hybryda to Ford Kuga jest dobra, więc pamiętajcie o tym. I tutaj trochę moje rozczarowanie pod względem tego, jak jeździ się Kugą, bo to była taka bardziej zwyczajna wersja Kugi, czyli ani nie mild hybrid, ani nie hybrid, plug-in, nic z tych rzeczy. Po prostu
tylko
stary,
dieselek.
Dobry, dwulitrowy diesel. Dla mnie trochę za głośna w odbiorze.
A ty, co z nią robiłeś? Bo jest z nią w trasie w końcu, czy nie?
Człowieku, czego ja z nią nie robiłem?
Czego w niej nie robiłeś?
Typowy test dziennikarski zrobiłem.
Okay.
Nie, no żartuję, ale niczego takiego wyróżniającego się z nią nie zrobiłem. Jeździłem głównie po mieście. Nie pojechałem w żadną trasę. Nie spaliłem nawet połowy baku przy jeździe praktycznie codziennej w mieście, więc to spalanie było gdzieś tam w okolicach 7, 7,5 litra, 8 litrów.
To bardzo przyzwoite. To bardzo dobry wynik.
Bardzo przyzwoite. Zresztą do tego mnie przyzwyczaiły wszystkie diesle Forda, które ja naprawdę bardzo cenię. I teraz hybrydy też do tego dołączają. I to jest samochód bardzo przyjemny w odbiorze, bardzo wygodny, dobrze się prowadzi. Nawet całkiem ma bezpośredni ten układ kierowniczy, nawet w takiej wersji niesportowej. Więc ja to wszystko cenię. Natomiast był trochę za głośny, jak dla mnie. Bardzo głośno pracuje i trochę z tą skrzynią jakoś tak mu nie sprzęgało. To znaczy miał takie momenty, kiedy naprawdę bardzo mocno szarpał. I to mnie zdziwiło, bo ja wcześniej tego nie doświadczyłem chyba w żadnym Fordzie. Więc trochę mi to zaburzyło odbiór całości. Ale ogólnie bardzo pozytywne mam wrażenia, tylko... Wolałem tę hybrydę, naprawdę. Wolałem hybrydę i to chyba pierwszy raz stwierdzam, że wolałem hybrydę niż diesla.
Co tu się stało właśnie?
Nie wiem, co się stanęło, natomiast ta hybryda nie była jakimś mistrzem prędkości, nie była wirtuozem rozpędzania się, mimo że dane takie na papierze mogłyby na to wskazywać, bo tam jest chyba 225 koni mechanicznych.
No to w dieslu
natomiast
masa,
to,
nie?
Nie, no mówię o tej hybrydzie właśnie.
A, o hybrydzie.
Ale ta hybryda w ogóle nie była demonem prędkości. Mam wrażenie, że ten diesel był szybszy. Tylko...
A, diesel miał 190, przepraszam.
A, diesel ma 190. No ale tam było to genialne pod względem oszczędności. I to jest właśnie jeden z tych samochodów, mówię o Kudze w wersji hybrid, gdzie chcesz oszczędzać. I to jest ten twój challenge. Nie jak szybko pojadę, nie jak szybko się rozpędzę, tylko ten challenge polega na tym, że ty chcesz jak najmniej spalić i zobaczyć, jak najniższy wynik uda ci się uzyskać. Tutaj w dieslu nie za bardzo musisz się tym przejmować, bo diesel i tak z gruntu jest dosyć oszczędny. Więc śpieszmy się kochać diesle, bo tak szybko odchodzą.
Aczkolwiek tutaj wybrałbyś hybrydę.
Ale ten samochód był taki zbyt zwyczajny. W Kudze tej hybrydowej było coś więcej.
A właśnie, bo nie powiedziałem, bo w tym Ignisie jest Apple CarPlay i on palił mi w tym całym dziwnym okresie 6,5 litra, bo też jest hybrydą i on hamuje wtedy, kiedy ładuje się, kiedy
tak?
redukujesz biegi przy hamowaniu.
Aha.
Ale tam też był Apple CarPlay i...
Bezprzewodowy?
Tak? Był u ciebie?
Sync Free? Nie ma Apple CarPlay. Okay. Chyba w nowym pewnie czwórce, która już była zapowiedziana, będzie. Tak się domyślam.
A Android Auto był na kabelku, czy nie?
A nie znam, bo nie używam. Nie wiem, a ja się też nie mam zwyczaju takiego, nie mam tego nawyku, żeby się podłączać. Ty masz, ty jeździsz cały czas z kablem w samochodzie, a ja nie. Jedyne, z czego korzystam, to ładowarka indukcyjna. Jeżeli ona jest, to dla mnie już jest pełnia szczęścia.
Właśnie mam wiecznie rozładowany telefon.
Także. A łączę się ze wszystkim przez Bluetooth, a jak potrzebuję nawigacji innej niż ta pokładowa, no to po prostu odpalam sobie wiadomo nawigację i telefon gdzieś tam leży i jestem w stanie to obserwować.
Nie promujemy takich zachowań, bo to jest niebezpieczne.
Ale ja nie powiedziałem, że odwracam gdzieś drastycznie wzrok. Powiedziałem, że korzystam z telefonu zamiast nawigacji w środkowym ekranie.
To było takie idealne miejsce, jakbyśmy mieli jakiegoś takiego sponsora, co to robi, te trzymacze. Na wiesz, na nawiewy, tak. Takie jak są w Uberach. To...
Ja tych na nawiewy to bym nie wykorzystywał, bo jak jest zima teraz i chcesz sobie podgrzać wewnątrz kabinę, no chyba, że wyłączysz ten jeden nawiew, ale to bardzo szybko ci się nagrzewa telefon i trochę wariuje. Więc ja wolę takie przystawki do szyby.
Przyszły sponsorze, nie słuchaj.
No, wiesz, jeżeli robią takie uchwyty na nawiewy, to robią też z przystawkami. A poza tym każdy,
jakieś miejsce,
a poza tym każdy może mieć swoje preferencje. Ja mam takie, ty masz inne. I
na tym polega piękność świata.
Na tym rynek
tak.
Korzysta właśnie. O, że
każdy
czegoś
jest
odbiorcą.
Różny.
Tak.
I my właśnie. To promujemy.
Tak, tu w ogóle teraz jest miejsce dla UNICEF-u. Zapraszamy, zapraszamy, będziemy wspierać.
Teraz chwila dla pand.
Tak, tu mogliście obejrzeć nasz spot. Aha. I wracamy do Forda. Chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę atrakcyjne wizualnie auto. On jeszcze był w ładnej wersji, ta Titanium robi jakieś tam wrażenie. Z zewnątrz miała ładne felgi, takie, jak to niektórzy
był
mówią.
Był czerwony, prawda?
Dokładnie. Mhm. Duże felgi, takie bardzo gęsto żebrowane, więc to wyglądało dosyć ekskluzywnie.
Tak, tak.
Ładnie, czerwony kolor. W ogóle ten samochód ma ładną stylistykę.
Majestatyczny.
Ale ja zaczynam się nudzić trochę Fordami, przyznam ci szczerze, że one są bardzo poprawne, bardzo dobre, ale te wnętrza jakoś tak mnie nie porywają swoją stylistyką i one znowu, mam wrażenie, że Ford wpadł w tę pułapkę, aczkolwiek no ja domyślam się, dlaczego tak jest, ale nie do końca może to lubię, że każdy samochód w środku wygląda tak samo. Ma dokładnie to samo wnętrze. Od Fiesty po Kuga jest identycznie. I tutaj jeszcze nie miałem tych zegarów wirtualnych, co urzekło mnie z kolei w innych Fordach, jak na przykład w Explorerze czy w tej Kudze w wersji Hybrid. A tutaj znowu było tak bardzo zwyczajnie i tak nudno trochę. Nie porwało mnie to, ale sam samochód bardzo dobry.
Wiesz, ale to jest też tak trochę, że nas nudzą te wnętrza, bo często zmieniamy te samochody, a prawdopodobnie ta osoba będzie widziała wnętrze właśnie tego samochodu, które kupiła.
Oczywiście.
I no, ale będzie to kojarzyć chyba każdy to wnętrze z tym autem, prawda?
Ale to tak.
To no, nie jeżeli... jest minus, że te wnętrza wyglądają tak samo, moim zdaniem.
Oczywiście, no ale to mówimy za siebie. To no, my tu nie doradzamy konsumentom, tylko rozmawiamy o tym, jak czym nam się jeździło. I no, z gruntu każda opinia jest subiektywna, tego nie przeskoczymy. I każdy program na temat motoryzacji, każdy vlog, każdy Instagram, który traktuje o motoryzacji, o samochodach zresztą, czy o innych rzeczach, które możecie kupić, jest zawsze subiektywny. I my tutaj nie będziemy udawać, że jesteśmy obiektywni, bo mówimy za siebie. No, a jeżeli wy chcecie na tym skorzystać, to jest nam bardzo miło.
Coś możesz powiedzieć, ile kosztuje ten samochód?
Tak, on się zaczynał, znaczy w tej wersji Titanium Max z tym silnikiem to jest od 163 tysięcy złotych. Można do tego na pewno troszkę jeszcze dorzucić.
Czyli dwa Suzuki Ignis.
No tak, no to by wychodziło. Gdzieś tak około, no może no, niecałe.
Mniej więcej. No.
Jakbyś tam bagażnik uciął w Ignisie, to będzie. No bo silnika nie będziesz ucinał.
Albo zrobił wersję Cabrio.
Auto będzie bezużyteczne. Nie no, Cabrio to jeszcze droższe. No chyba, że tak, utniesz.
No utniesz tak po prostu.
To tak, no taki garażowy.
I później wiesz, na kropelkę przykleisz z powrotem na zimę.
Wow. No to grubo. To już
byłoby coś.
Fajnie. Także tyle.
A mam jeszcze takie słowo zakończenia, choć prawdopodobnie już teraz nie został z nami absolutnie nikt, bo to jest tak, wiesz, jest linia pochyła, jeśli chodzi o retencję.
Jak zawsze.
Ale jeżeli nas jeszcze słuchacie, to mam do was pytanie, bo zastanawiamy się nad tym już po raz ponowny,
tak.
Czy założyć Patronite'a. I pomysł jest taki, żeby tam w jednym z progów był kubek jako promocja. I czy wy wolicie kubki, t-shirty? Co chcecie dostać? Bo ja tak sobie pomyślałem, że jak wiele osób słucha tego w niedzielę, to pijesz sobie tą poranną kawę, tam zbożową, czy czarną, czy z mlekiem, czy
i może chciałbyś się utożsamiać.
I może chciałbyś mieć taki kubek z logiem MST. Mi się to wydawało całkiem fajne, jak sobie to zwizualizowałem. ale nie wiem, czy słuchacze tego chcą, więc napiszcie proszę, czy to na wiadomości, w wiadomości prywatnej, czy w komentarzu, jakie czy taki profity, kubek byłby okej.
Okay. Jakie profity
ile byście w stanie
mieć,
zapłacić miesięcznie mniej więcej nam, bo zastanawiamy się, jakie dać progi. Także dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego.
Tak, chodzi o to, jakie profity chcielibyście mieć z tego, że będziecie nas wspierać, bo społeczność Patronite'a przyzwyczaiła nas do tego, że czasem ludzie nie oczekują wręcz niczego, tylko po prostu tego, żeby się robiło dobrą robotę. Natomiast my chcemy was w takim razie zapytać o poradę.
Bo tam jest taki pomysł, żeby stworzyć zamkniętą grupę, tylko ja do końca nie wiem, co my byśmy w tej zamkniętej grupie robili.
Jest na pewno dużo pomysłów, tak. Moglibyśmy tworzyć jakąś zamkniętą społeczność, moglibyśmy sobie rozdawać kubki, t-shirty, smyczki, albo robić jakieś prywatne spotkania, ale to wszystko...
Jest też pomysł, żeby wypuszczać po prostu jeszcze jeden odcinek dla...
Ewentualnie.
Z tych dodatkowych słuchaczy, którzy nam zapłacą po prostu za to.
Tak, tak. Dodatkowe materiały to też jest zawsze jakaś opcja, więc dajcie znać w komentarzach, gdziekolwiek nas nie słuchacie, co by was najbardziej zadowalało.
A my się żegnamy i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować niezależnie od tego, gdzie słuchacie. Jeszcze raz okiem kierowcy, kameralnie.
Za kamerą Karol Chomka, wpadajcie do niego również, bo on dba tutaj o całą oprawę wizualną.
I naszym gościem był Andresito 6000.
Tak, i jeżeli byście chcieli dostać się na nasze social media, to wszystko jest w opisach. Też na każdej platformie.
I do usłyszenia.
Cześć. Pa.